Nie wiem, w jakiego Boga wierzymy. W jakiego Boga wy wierzycie. Bóg, o którym mówi Jego Słowo, to Bóg potężny, to Bóg mocny. On wiedzie za sobą jeńców. U Jego stóp leży wszystko. Pod Jego stopami jest wszystko. Nie ma nad Nim żadnej mocy, która może Go ograniczyć, która może mu zaprzeczyć. Pismo Święte, Jego Słowo to wspaniałe świadectwo, to raport, to sprawozdanie z tego, co Bóg dokonuje w historii, w dziejach ludzkości. Bóg, o którym mówi Pismo Święte, to Bóg, który daje wolność, to Bóg, który daje wyzwolenie. Pismo Święte to świadectwo tego, jak Bóg daje uwolnienie człowiekowi. Jest taka księga Starego Testamentu i z tej księgi chciałbym czytać słowo. Ta księga mówi, jak wielokrotnie Bóg dawał uwolnienie swojemu ludowi. I to jest świadectwo tego również, że Bóg nie męczy się w tym, że mimo tego, że człowiek odchodzi, Bóg przychodzi na nowo. I jeszcze raz daje szansę. Księga Sędziów mówi nam o tym, jak wielokrotnie naród izraelski popadał w grzech, popadał w bałwochwalstwo, popadał w niewiarę, w zwątpienie i odchodził od Niego. A Bóg przychodził ciągle i na nowo i dawał wolność, i dawał uwolnienie. Chciałbym, byśmy czytali z Księgi Sędziów 6 rozdziału. Aby Bóg mógł dać uwolnienie swojemu ludowi. Bóg potrzebuje człowieka. Nie jakoby Bóg bez człowieka nie potrafił sobie poradzić, ale Bóg tak postanowił, że cokolwiek zrobi to przez swoich sług. Bóg potrzebuje ciebie i mnie. Chciałbym, byśmy się zastanowili nad pytaniem, jakich ludzi, jakiego człowieka potrzebuje Pan Bóg, aby dokonać swojego wyzwolenia, odkupienia. Jakiego człowieka potrzebuje Pan Bóg? 6 rozdział Księgi Sędziów, czytamy tam następujące rzeczy. Potem czynili synowie Izraelscy zło w oczach Pana, wydał ich więc Pan w rękę Midianczyków na 7 lat, a gdy się wzmogła przemoc Midianczyków nad Izraelem, poczynili sobie synowie izraelscy przed Midianczykami podziemne lochy w górach, jaskinie i warownie. I zdarzyło się, że gdy Izrael zasiadł, naciągnęli Midianczycy i Amalekici i ludzie ze wschodu i napadali go. Rozkładali się u nich obozem, niszczyli plon ziemi aż do okolic Gazy i nie zostawiali w Izraelu żywności ani owcy, ani wołu, ani osła. Gdyż nadciągali wraz ze swoimi stadami i z namiotami i przybywali tak licznie jak szarańcza, a zarówno ich, jak i ich wielbłądów było bez liku, tak iż gdy weszli do ziemi, spustoszyli ją. Zubożał tedy Izrael bardzo przez Midianczyków i wołali synowie izraelscy do Pana. A gdy synowie izraelscy wołali do Pana z powodu Midianczyków, posłał Pan do nich synów izraelskich męża, proroka, który rzekł do nich: tak mówi Pan Bóg Izraela, ja wywiodłem was z Egiptu i wyprowadziłem was z domu niewoli i wyrwałem was z ręki Egipcjan i z ręki wszystkich waszych gnębicieli, których wygnałem przed wami, dając wam ich ziemię. I rzekłem do was: jam jest Pan Bóg wasz, nie lękajcie się bogów Amorejczyków, w których ziemi mieszkacie, lecz wy nie usłuchaliście mojego głosu. Pewnego razu przyszedł anioł pański i usiadł przed dębem, który był w Ofra, a należał do Joasza, potomka Abiezera, podczas gdy Gedeon, jego syn, wyklepywał pszenicę w tłoczni winnej, aby ją zabezpieczyć przed Midianczykami. I ukazał mu się anioł pański i rzekł do niego: Pan z tobą, mężu waleczny. A Gedeon rzekł do niego: za pozwoleniem, panie mój, jeżeli Pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzie są wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie, mówiąc: czyż nie Pan wywiódł nas z Egiptu? Teraz zaś porzucił nas Pan i wydał nas w rękę Midianczyków? Wtedy Pan zwrócił się do niego i rzekł: idź w tej mocy, Twojej i wybaw Izraela z ręki Midjańczyków. Przecież to ja Cię wysłałem. On zaś rzekł do niego, za pozwolenie, Panie mój, czym wybawię Izraela? Oto mój ród jest najbiedniejszy wśród Manasesytów, ja sam zaś najmłodszy w domu ojca mego. A Pan rzekł do niego, ponieważ ja będę z Tobą, pobijesz Midjańczyków jak jednego męża. Gdy my chcemy dokonać czegoś, jakich ludzi wybieramy? Kogo wybieramy? Jakie kryterium stosujemy? Według jakiego klucza wybieramy ludzi do tego, aby czegoś dokonać? Zobaczcie, Pan Bóg kieruje się zupełnie innymi kryteriami niż my. Pierwsza rzecz, jaka wypływa z tego fragmentu, jest jasna. Gedeon był prostym, zwyczajnym człowiekiem. Gedeon był prostym i zwyczajnym człowiekiem, przeciętnym człowiekiem. Czytamy, że Gedeon był rolnikiem, wyklepywał pszenicę. Gdzie? 11 wiersz mówi, w tłoczni winnej. A dlaczego? Przecież tam się nigdy tego nie robiło. Dlatego, że Gedeon bał się przed Midjańczykami i robił to w skrytości, żeby go nikt nie widział. Zachowywał się tak, jakby się zachował każdy z nas w godzinie zagrożenia. Czytaliśmy, że były to lata niewoli. Izrael był okupowany przez te ościenne narody, które go tępiły, okradały, ograbiały. Także Izrael poczynił sobie lochy. Własne więzienia musieli sobie stworzyć i tam się ukrywać przed tymi ludźmi. Był zwykłym rolnikiem. Czytamy o nim, że był biedny. 15 wiersz mówi, za pozwoleniem, Panie mój, czym wybawię Izraela? Oto mój ród jest najbiedniejszy wśród Manasesytów. Ja zaś sam najmłodszy w domu mego ojca. Gedeon był poganinem. Jego ojciec posiadał własnego bożka. Posiadał Baala na swoim podwórku i był właścicielem ołtarza Baala i posągu Baala. Gedeon nie mógł się poszczycić swoim dobrym pochodzeniem. Pochodził z najmniejszego rodu, z najbiedniejszego rodu. Gedeon nie miał majątku, Gedeon nie miał wykształcenia. Gedeon nie był jakimś błyskotliwym człowiekiem, jakimś bystrym człowiekiem. Gedeon nie miał układów. Nie miał znajomości, nie miał wpływowych przyjaciół. Był zwyczajnym, przeciętnym człowiekiem. Powiedziałbym, takim jak wielu z nas. Takim jak ja, jak wielu z nas tutaj siedzących. Apostoł Paweł w 1 Koryntian 1,26 powiedział, przypatrzcie się sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego. Patrzcie, kiedy Pan Bóg powołał Gedeona. Paweł mówi, według powołania waszego, kim jesteście? Niewielu jest mądrych wśród was, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu. Takich Pan Bóg powołuje i tacy mu najlepiej odpowiadają. I takich Pan Bóg chce mieć w swojej armii. Zobaczcie, w jakim momencie Gedeon został powołany do służby. Nie były to czasy pokoju, nie były to przyjemne czasy. Był konflikt, była wojna, była nędza, była okupacja. Ci z nas starsi, którzy jeszcze pamiętają wojnę, drugą wojnę światową. Mniej więcej były to takie czasy, jak w trakcie II wojny światowej w Polsce, kiedy mieliśmy okupanta. Takie to były czasy, musieli kryć się w lochach, w jaskiniach. Bo byli zabijani, byli okradani. I nie były to piękne czasy. I w takich czasach Gedeon został powołany do tego, aby stanąć w armii Bożej. Aby dokonać dzieła w imieniu Boga. Tak wielu z nas mówi, ja będę Panu Bogu służył, kiedy wszystko w porządku będzie. Nie, tu jest za wiele problemów w tym zborze. Za wiele kłopotów. Za wiele nierozwiązanych spraw. za wiele nieporozumień. Ja nie będę służył Tobie, Panie Boże. Jak wszystko się uporządkuje, to pomyślę o służbie. To wtedy może, gdy mnie zaprosisz, to będę Ci służył i oddam swoje życie całe. Ale nie teraz, za dużo problemów. Chcę, abyście zwrócili na to uwagę, że żaden z mężów czy z kobiet bożych, o których mówi Słowo Boże, począwszy od Noego, po apostołów i uczniów Jezusa, żaden z nich nie został powołany wtedy, kiedy było wszystko dobrze. Zawsze był konflikt i problem. Pamiętacie Noego? Kiedy został powołany? Kiedy była wielka złość na ziemi? Bóg powołał Noego. Kiedy Bóg powołał Abrahama? Kiedy zbudowano wieżę Babel i była wielka złość człowieka na ziemi? Kiedy Bóg powołał Mojżesza? Wtedy, kiedy lud był w niewoli egipskiej. Pójdziesz, wyzwolisz, wyprowadzisz mój lud. Czy były to łatwe zadania? Kiedy Pan Bóg powołał Jozuego? Trzeba było zdobyć Kanaan. Kiedy powołał Dawida? Kiedy były problemy z Filistynami i z olbrzymami? Kiedy powołał Nehemiasza? Wtedy, kiedy był płacz i kiedy dom pański był w ruinach i Jeruzalem był w ruinach. I moglibyśmy tak wymieniać po kolei. Pan Bóg powołuje w chwili problemu, w chwili konfliktu. I Gedeona powoła właśnie w takiej sytuacji. Powołani nie wtedy, kiedy było łatwo, miło i przyjemnie, ale wtedy, kiedy trzeba było stanąć w wyłomie. A kiedy stoimy w wyłomie, tam padają strzały. Tam przyjmujemy, jak to mówimy, na klatę, tak? Jak długo będziemy mówić, Panie, będę Ci służył? Wtedy, kiedy będzie wszystko dobrze, kiedy będzie miło, przyjemnie, kiedy ludzie nas nie będą atakować, kiedy będzie zgoda i tak dalej. Ale tak nie jest dobrze. Nie jest tak dobrze. Pan Bóg powołuje nas wtedy, kiedy trzeba toczyć walkę i bitwę. Gedeon mówi tak, za pozwoleniem, Panie, czym wybawię Izraela? Przecież jestem tylko takim biednym manasesytą. Nie mam pieniędzy, nie mam wojska, nie mam armii. Czym wybawię Izraela? I patrzcie, jak Pan Bóg mu odpowiada. Co Pan Bóg mu powiedział? Czy Pan Bóg mu powiedział, nie martw się. Jakoś to sobie to wszystko załatwisz. Jakoś sobie pieniądze załatwisz i armię załatwisz. Nie, Pan Bóg mu powiedział, ja będę z Tobą. Gedeonie, Ty nie potrzebujesz niczego. Jeżeli masz mnie, to będziesz miał wszystko. To nie musisz mieć wielkiej armii, jeżeli masz mnie. Jeżeli Bóg jest z nami, to zawsze jesteśmy większością. Nawet wtedy, kiedy dwaj lub trzej w Jego imieniu jesteśmy zebrani. Wierzycie w to? Nawet wtedy, kiedy dwaj lub trzej w Jego imieniu, to zawsze jesteśmy większością, bo Bóg tam jest. I widzimy to na kartach Słowa Bożego wielokrotnie. Pamiętacie, kiedy Jonatan ze swoim gierkiem, syn Saula, pierwszego króla Izraela, wybrał się do Filistynów. I tylko w dwóch z nich dokonali wielkiego dzieła. Pobili wielu Filistynów. Wiecie, Giermek jego trochę tam miał wątpliwości z tym wszystkim. Ale Jonatan powiedział tak. Jeżeli Pan jest. Pan może wybawić zarówno przez wielu, jak i niewielu. I nie ma dla niego sprawy. Pamiętacie dobrego króla Asę? Który miał problem, został napadnięty przez Kuszytów. Milionowa armia napadła na tego króla. I co on robi? On idzie do Boga i się modli i mówi, Panie, tylko Ty możesz wesprzeć bezsilnego przed silnym. Położył wszystko przed Panem i miał wielkie, wielkie zwycięstwo. Panu nie trudno wybawić przez wielu, czy przez niewielu. Jest taka historia. Był taki człowiek, który się nazywał Seth Joshua. To było gdzieś na pograniczu XIX-XX wieku w Walii. Nie było przebudzenia w tym kraju przez wiele, wiele czasu. Zupełnie tak jak w naszym kraju. Ale powiem wam coś jeszcze, że w naszym kraju jest o wiele gorzej pod tym względem. Ponieważ przez kilkaset lat nie było przebudzenia w naszym kraju. Chyba ostatnie przebudzenie było za czasów późnej reformacji. I ten człowiek, Walijczyk, Seth Joshua, zaczął się modlić: Panie, wzbudź pracowników na żniwo. Mateusza 9:38. 39. Aby Pan wyprawił na żniwo i modlił się. Duch Święty budził go każdej nocy. Przez 3-4 godziny spędzał na kolanach i modlił się. I modlił się. I tak trwało to tygodnie, miesiące. I wiecie, pewnego dnia Pan Bóg nawiedził i dotknął młodego człowieka. Górnika, który pracował w kopalni. Nazywał się Evan Roberts. Zwykłego, prostego robotnika, któremu Pan Bóg położył na serce modlitwę. I on też zaczął się modlić o swój naród. I tak samo jak tamten, modlił się każdej nocy, Duch Święty budził go. I on modlił się i modlił się i modlił się. I po kilku miesiącach zaczął głosić Słowo Boże swoim współpracownikom, górnikom tam w kopalni. I wiecie, na skutek jego służby nastąpiło wielkie przebudzenie w 1904 roku w Walii. Liczy się, że około 100 tysięcy ludzi nawróciło się i pozostało w kościołach na skutek służby tego człowieka. Puby pozamykano, kina pozamykano, kasyna pozamykano. Wiecie, nawet nie mogli zmontować drużyny piłkarskiej na mistrzostwa. Dlatego, że wszyscy tak bardzo przejęci byli Słowem Bożym, że nikomu nawet piłki się nie chciało kopać. A w tej kopalni, wiecie, w krótkim czasie spadła produkcja. Dlaczego? Bo konie już nie rozumiały języka. Przedtem tylko rozumiały same przekleństwa, które pracownicy, wszystkie te rozkazy, te komendy, które koniom wydawali, teraz już ich nie rozumieli, bo oni mówili nowym językiem. I zanim konie nauczyły się nowego języka, troszeczkę potrwało. Były to konkretne zmiany, przemiany w życiu tych ludzi i w życiu tego narodu. Wielu z nas powiada: będę służył Panu, kiedy zdobędę wykształcenie, majątek, kiedy się dorobię, kiedy nie będę miał problemów. Wtedy pomyślę o służbie. Nie ma czegoś takiego w Słowie Bożym, że ty sobie wybierasz. Moment, to nie ty sobie wybierasz, tylko Pan Bóg. Kiedy przychodzi Pan Bóg do twojego życia i nawiedza ciebie Duchem Świętym i swoim Słowem, to musisz powiedzieć tak. To musisz powiedzieć tak, jak ten młody Gedeon, który nie był wykształcony, nie miał pochodzenia, nie miał nic. Czy mógłby się poszczycić przed innymi? Ale Pan do niego przyszedł i Pan go zawezwał i Pan go powołał. No i właśnie chcę powiedzieć o tym powołaniu. A więc Gedeon był człowiekiem zwyczajnym i prostym. Gedeon był człowiekiem powołanym. Wiecie, wielu z nas wydaje się, że jesteśmy powołani, bo mamy jakieś tam moralne doświadczenie z Bogiem, bo mamy jakieś tam intelektualne doświadczenie z Bogiem, bo mamy jakieś tam emocjonalne doświadczenie z Bogiem. Wiecie, Bogu nie wystarczy nasze moralne doświadczenie z Nim. Wiecie, ponad 90% ludzi w naszym kraju ma jakieś moralne doświadczenie Boga. Ale gdybyście się zapytali, czy pójdą do nieba i na jakiej podstawie pójdą do nieba, jaka będzie odpowiedź? Nikogo nie zabiłem przecież, nikogo nie okradłem. No to do czego Pan Bóg może się przyczepić? Ale to jest tylko moralne doświadczenie, to jeszcze nie wystarczy. Niektórzy mają emocjonalne doświadczenie Boga. Wiecie, 2 lata temu leciałem samolotem z Frankfurtu do Poznania. Luty. Zawieje. Oblodzone lotnisko, dużo śniegu. I zaczyna krążyć nad Poznaniem. Krąży pierwszy raz, krąży drugi raz, krąży trzeci raz. Wszyscy zaczynają się denerwować. Widzę, jak patrzą po sobie ludzie, pasażerowie, dopytują się. W końcu komunikat. Nie możemy wylądować, ponieważ warunki nam nie pozwalają. I nie ma informacji, co dalej. Wiecie, w tym momencie sobie tak myślę. Gdybym jeszcze dotąd nie pokutował w swoim życiu, gdybym jeszcze dotąd nie przyjął Jezusa do swojego serca, to byłby to właśnie ten moment. Tam w tym samolocie. Takiego stracha wszyscy mieliśmy. Ale sobie też pomyślałem wtedy, kiedy tam siedziałem, w tym samolocie. Cóż to za szczerość byłaby w moim sercu, gdybym ja tylko szukał Boga wtedy, kiedy mi strach zagląda do głowy, do serca. Czy naprawdę to moje nawrócenie byłoby szczere? Wiecie, wielu ludzi chce szukać Boga tylko wtedy, kiedy jest strach. To jest doświadczenie emocjonalne, ale ono nie wystarczy. Ono nie wystarczy. Niektórzy mają intelektualne doświadczenie Boga. Wiedzą o Bogu. Mówią, my wiemy, my znamy, my wiemy, kim jest Bóg. Wiemy, co Biblia mówi o Nim. I to wszystko, ale to też nie wystarczy. Wiecie, to tak, jakbym ja powiedział, no, pojechałbym do Belwederu i powiedziałbym ochroniarzowi, że chcę się spotkać z prezydentem. A dlaczego pan się chce spotkać z prezydentem? A bo ja znam prezydenta, nazywa się pan Komorowski. A ochroniarz by mi się zapytał, ale czy pan Komorowski pana zna? No to nie może pan się z nim spotkać, bo nie jest pan umówiony z nim. I wiecie, tak wielu ludzi ma takie doświadczenie, że wiedzą o Bogu, ale problem jest taki, że Pan Bóg ich nie zna. Pan Jezus, gdy mówił o czasach ostatecznych, mówi, wielu przyjdzie i wielu mi powie. Siedziałeś wśród nas, jadaliśmy razem z Tobą, na ulicach siedziałeś, nauczałeś nas. A Jezus im powie tak, nie wiem, kim jesteście, nie znam was. Idźcie precz w ogień wieczny, przeklęci. Doświadczenie emocjonalne nie wystarczy. Doświadczenie moralne nie wystarczy. Doświadczenie intelektualne nie wystarczy. Co jest potrzebne? Czytamy, co czytamy w wierszu 22, 6 rozdziału. Gdy Gedeon przekonał się, że to był anioł pański, posłuchajcie tego uważnie. Gdy Gedeon przekonał się, że to był anioł pański, rzekł, ach, Panie Boże mój, przecież to anioła pańskiego oglądałem jak twarzą w twarz. Teologowie mówią, że to jest Chrystofania, czyli ukazanie się Chrystusa w czasach Starego Testamentu. I ja też się z tym zgadzam. Tu ukazał mu się Chrystus w postaci anioła. Doświadczenie emocjonalne, moralne, intelektualne nie wystarczy. Musisz spotkać się z Bogiem twarzą w twarz. Pamiętacie doświadczenie Jakuba? Syna Izaaka? Pamiętacie, kiedy przyszedł do niego Bóg? Kiedy przyszedł do niego anioł i on mocował się z nim nad brzegiem rzeki Jabok? I wtedy anioł, Jakub powiedział mu, nie puszczę ciebie, dopóki mnie pobłogosławisz. I wtedy anioł uderzył go w biodro i przetrącił mu biodro. I wiecie, to miejsce, w którym to przydarzyło się Jakubowi. Wiecie, jak nazywało się to miejsce? Jakub nazwał to miejsce Penuel. Twarz Boga, oblicze Boga. Bo oglądał go twarzą w twarz. Ale od tej pory Jakub był innym człowiekiem. Jakub był nowym człowiekiem. To nie było jakieś moralne przeżycie. To nie było jakieś emocjonalne przeżycie, czy intelektualne przeżycie, ale to było spotkanie się z Bogiem twarzą w twarz. Czy spotkałeś się z Bogiem twarzą w twarz? I jesteś świadom tego. Jesteś przekonany, że to musiał być Bóg, bo twoje życie jest inne, jest zmienione, masz nowe serce, masz nowe myśli, masz nowe marzenia, masz nowe pragnienia. Jeżeli nie nastąpiło to w twoim życiu, nie było tego w twoim życiu, to nie spotkałeś się z Bogiem. Ale Gedeon spotkał się z Bogiem. Został powołany, został wybrany, został powołany i został posłany. Gedeon to człowiek, kolejna rzecz. Gedeon to człowiek szczery i otwarty. Zobaczcie, Gedeon nie wahał się pójść do Boga ze swoimi pytaniami. On miał pewne w swoim sercu pewne niezrozumienie, pytania, na które nie miał odpowiedzi. Coś mu nie pasowało, coś mu się nie zgadzało. W 13 wierszu mówi tak, za pozwoleniem, Panie mój, Jeżeli Pan jest z nami, to dlaczego to wszystko nas spotkało? To dlaczego ta niewola? Dlaczego te lochy? Dlaczego ukrywanie się? Coś tu nie tak. Jeśli Pan jest z nami, to co tu się dzieje? On nie mógł tego zrozumieć. Ale wiecie, z tym pytaniem, które miał w sercu, do kogo poszedł? Poszedł do Boga. Wiecie, tak wielu z nas ma różne pytania, różne kwestie, różne niezrozumienia. I często się zniechęcamy. I często odchodzimy od Boga. I mówimy, to ja już nie chcę tego chrześcijaństwa. To ja już nie chcę tej służby. Ja już nie chcę tego zboru, tego kościoła. Bo ja to nic nie rozumiem z tego wszystkiego. Zobaczcie, jak często jest nasza taka postawa. Ale Gedeon przyszedł do Boga. Szczerze i otwarcie powiedział, Panie, coś mi tu nie pasuje. Jeżeli jesteś z nami, to dlaczego to wszystko nas spotyka? Gdzie są te wszystkie cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie, mówiąc, czyż nie Pan wywiódł nas z Egiptu, teraz zaś porzucił nas i wydał nas w rękę Midianczyków? Odpowiedź na jego pytanie znajduje się w pierwszym wierszu. Odpowiedź na to pytanie brzmi tak. Synowie izraelscy czynili zło w oczach Pana. Wydał więc Pan ich. Na co? Na 7 lat w rękę Midiańczyków, w niewolę, w okupację. Jeżeli Pan jest z nami, to dlaczego nas spotkało? A dlatego, że synowie izraelscy czynili zło. Apostoł Paweł w liście do Galacjan, w 6 rozdziale, 7 i 8 wierszu mówi tak. Chciałbym, byśmy przeczytali ten fragment. Galacjan 6, 7 i 8. Nie błądźcie, mówi Paweł. Bóg nie da się z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. Kto bowiem sieje dla ciała swego, z ciała rządź będzie skażenie. A kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. Co człowiek sieje, to i rządź będzie. Nie łudźcie się. To jest prawo siania. Prawo siania mówi, że co siejesz, to musisz to zrządź. Znacie jakieś inne prawo? Co siejesz, musisz to zrządź. Jeżeli siejesz konkol, będziesz miał konkol. Jeżeli siejesz oset, będziesz miał oset. Jeżeli siejesz chwasty, będziesz miał chwasty. Ale jeżeli zasiejesz pszenicę, to będziesz miał pszenicę. Jeżeli siejesz w swoim życiu zło, będziesz miał w swoim życiu zło. Jeżeli w swoim życiu będziesz siał zwątpienie i niewiarę w swojej rodzinie, w swoim środowisku, to będziesz miał dzieci, które będą wątpić i które będą mieć niewiarę. Jeżeli będziesz siał obmowę, oszczerstwa, to będziesz zbierał oszczerstwa. Takie jest prawo siania i zbierania. I nie łudźcie się, mówi apostoł Paweł, bo cokolwiek kto sieje, to będzie zbierał. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że co zasiejesz, to będziesz zbierał więcej niż to, co zasiałeś. Kupisz sobie pół worka ziarna, rozsiejesz na polu, a potem będziesz miał cały łan. Będziesz miał więcej niż to, co zasiałeś. To jest drugie prawo siania. I jest trzecie prawo siania, że będziesz zbierał później niż wtedy, kiedy zasiałeś. To przyjdzie do ciebie, czy chcesz, czy nie. I to przyjdzie do ciebie w najbardziej nieoczekiwanej chwili. To, co zasiałeś. Od tego nie da się uciec. Jeżeli Pan jest z nami, mówi Gedeon, dlaczego nie ma mocy? Dlaczego nie ma cudów? Dlaczego jest tak mało efektów duchowych? Przecież każdy zbór, każdy kościół może sobie i powinien to pytanie postawić. Jeżeli Pan jest z nami, dlaczego przebudzenia nie mamy? Jeżeli Pan jest z nami, dlaczego jest tak wiele zła i grzechu pośród nas tak często? Dlaczego nie ma oddania serca? Dlaczego tak niewielu się nawraca? Dlaczego tak wielu z nas żyje w grzechu? Dlaczego tak wielu z nas żyje w zniechęceniu, stagnacji i lenistwie? Jeżeli Pan jest z nami, dlaczego tak się dzieje często? Pewien człowiek w Londynie wsiadł do powozu i mówi: poproszę zawieźć mnie do Metropolitan Tabernaculum. Metropolitan Tabernaculum to kościół, w którym głosił Spurgeon Słowo Boże. Jako 16-letni chłopiec, kiedy miał 21 lat, zaczął głosić w tym kościele. Już do kilku tysięcy ludzi. Też był zwyczajnym i prostym człowiekiem. Młodzieńcem 16-letnim, kiedy Pan go zdobył. I wiecie, kiedy ten człowiek powiedział, wsiadł do powozu, proszę mnie zawieźć do Metropolitan Tabernaculum, to woźnica popatrzył na niego ze zdziwieniem i mówi: czy naprawdę ma pan to, czy naprawdę chce pan tam jechać? Tak, chcę tam jechać. To jest to miejsce, to klatka dla duszy. Jak już pan tam wejdzie, to już pan tam nie wyjdzie. Co to znaczy? To już będzie pan musiał tam zostać. Bo to jest klatka dla duszy. Każdy, kto słucha Słowa Bożego w tym miejscu, musi się zmienić. Ale czy tak jest pośród nas, drodzy bracia i siostry? Czy tak jest w naszych czasach, w naszych kościołach, że przyjmujemy Boże Słowo do serca i mówimy: dzisiaj było głoszone Słowo Boże i amen. Dzisiaj chcesz żyć według tego Słowa Bożego. Czy tak jest pośród nas dzisiaj? I czwarta rzecz, i na tym będę kończył. Gedeon był posłuszny. W wierszu 25 czytamy: tejże nocy rzekł Pan do niego. Kiedy Bóg do nas mówi, słuchajmy i bądźmy posłuszni Jemu, Jego słowu. Pan rzekł do Gedeona, on uszy tak nastawił. Pan Jezus powiedział w kazaniu na górze. Tak spuentował swoje kazanie na górze. Każdy, kto słucha tych słów, a nie wykonuje, jest podobny do męża głupiego, który zbudował swój dom gdzie? Na piachu. I przyszedł wiatr i burza i deszcze. Dom się rozleciał. A każdy, kto słucha tych słów i wykonuje, jest podobny do męża mądrego, który postawił dom na skalę. Przyszła burza, przyszły konflikty, przyszedł wiatr, przyszły problemy, dom się ostał. Dlaczego? Bo posłuchał ten człowiek słów Jezusa. I kiedy Bóg powiedział do Gedeona: zbóż, idź do swojego ojca i zbóż ołtarz Baala i słup, który tam stoi. To on nie powiedział: ale Panie Boże, to jest ojca własność. Ale Panie Boże, on tam stał przez 30 lat. Ja nie mogę tego zrobić, bo co sąsiedzi powiedzą? Jak rano nie zobaczą tego ołtarza? Ja nie mogę. Nie, on tak nie powiedział. Co zrobił? Poszedł. Wcześnie rano wstał, wziął mężów, wziął siekierę, wziął jakieś młoty i po prostu zburzyli ten ołtarz. Bo jako młody człowiek, którego serce zaczęło bić dla Boga, którego serce zaczęło żyć dla Boga. Zobaczcie, on wiedział, że nie może mieć dwóch bogów. Nie może służyć i Baalowi, i Bogu Jahwe. On wiedział, że jednego musi zburzyć, że jedno musi wyrugować, usunąć ze swojego życia. I Bóg dzisiaj też nas prosi, abyśmy wszystkie nasze bożki w naszym życiu zburzyli. Cokolwiek to jest. Co jest dzisiaj twoim bożkiem? A może komputer, może kino, może telewizja, może obojętnie co. Może twoje plany, które nie mają nic wspólnego z planami Boga. To może być twoim bożkiem. Jeżeli będziesz żył dla tego, może to być alkohol, może to być narkotyk, może to być pornografia i każde plugastwo, które jest na tym świecie, to może być twoim Bogiem, który ciebie związuje i temu służysz. Ojciec Gedeona służył Baalowi, ale Bóg powiedział: zburzyć to musisz. Pamiętacie, co Eliasz na górze Karmel, kiedy zgromadził proroków Baala, co powiedział? Powiedział tak: wiecie co, nie będziemy tutaj się w kotka i myszkę bawić. Powiedzmy sobie konkretnie, jeżeli Baal jest Bogiem, mówi, to mu służcie. Ale jeżeli Pan jest Bogiem, to Jemu służcie. W 1940 roku w Senacie amerykańskim kapelan, który się nazywał Peter Marshall, wygłosił takie kazanie. Bardzo płomienne kazanie do senatorów i do kongresu. I na końcu wziął ten przykład Eliasza. I mówi tak, chcecie iść na kompromis, tak? Zobaczcie, patrzcie, on mówi to do senatorów. Mówi to w kongresie. Do ludzi wpływowych. Do ludzi, którzy tworzyli rzeczywistość, tworzyli prawo. On się nie bał to im powiedzieć. I powiedział tak, ostatnie zdanie. Powiedział takie zdanie. Jeżeli Pan Bóg jest waszym Bogiem, to mu służcie. Ale jeżeli Baal jest waszym Bogiem, to mu służcie i idźcie z nim do piekła. Zamknął Biblię i zszedł z kazalnicy. Jeżeli Baal jest waszym Bogiem, to mu służcie i idźcie z nim do piekła. On się nie patyczkował. I my nie możemy się patyczkować w tych sprawach. Nie możemy. Bo takie jest Boże wezwanie. Człowiek, którego Bóg używa, to człowiek, który ma jednego Boga. Nie możesz dwóm Panom służyć, Jezus powiedział. To człowiek, który nie idzie na kompromis. Jeżeli chcesz, aby Bóg ciebie używał, musisz zburzyć swojego Baala, swoje bożki. Rzeczy, które kochasz i poświęcasz im czas, uwagę, energię. A nie Panu Bogu. I na zakończenie. O co dzisiaj chcecie prosić Pana Boga? O co chcemy prosić Pana Boga? Psalmista Dawid w 139 psalmie mówi tak. Końcówka tego psalmu. Mówi tak. Badaj mnie, Boże. 139 psalm, 23 wiersz. Badaj mnie, Boże. Panie, ja Ciebie zapraszam, abyś przyszedł do mnie i zbadał mnie, jak bada lekarz ciało. Zbadaj mnie. Poznaj serce moje. Doświadcz mnie i poznaj myśli moje. Jaka będzie dzisiaj modlitwa nasza? Panie, zbadaj nas. Panie, sprawdź nasze serca. W jakim miejscu się znajdujemy przed Twoim obliczem, gdy Ty chcesz dokonywać uwolnienia? Gdy chcesz powoływać ludzi, gdzie my jesteśmy dzisiaj? Czy jesteś gotowy, kiedy Bóg Ciebie wzywa? Panie, przyjdź, przemień nas. Panie, zlej Ducha Świętego na nas, aby przebudzenie nastało. Panie, daj odnowienie. Panie, daj odświeżenie. W 1967 roku był pierwszy przeszczep serca. Dokonał go profesor południowoafrykański imieniem Christian Barnhart. Pierwszy przeszczep serca. Wykonał go nad 54-letnim mężczyzną. Pobrał serce od 24-letniej młodej kobiety, która zginęła na skutek urazów głowy. I pierwszy przeszczep w historii ludzkości. 1967 rok, który się udał. Lekarz ten, Christian Barnhart, kiedy już troszeczkę się polepszyło pacjentowi, podszedł do niego i mówi, proszę pana, czy chce pan zobaczyć swoje stare serce? On mówi, oczywiście, że chcę zobaczyć swoje stare serce. I przyniósł mu w jakimś słoiku szklanym to jego stare, zmęczone, porozrywane, zużyte serce. I kiedy tak stał z tym i patrzyli na to, płynęły im łzy po policzkach. Bo sobie uświadomili, że to jest pierwszy człowiek, jaki żył na ziemi, który zobaczył swoje serce. I wtedy zwrócił się do tego lekarza, ten człowiek, który zobaczył swoje serce. I mówi, panie doktorze, ja już nie chcę mieć tego starego serca. Ja nie chcę mieć. Jak ja się cieszę, że mam nowe serce. Bracie i siostro, czy ty się cieszysz, że masz nowe serce? Czy ty się cieszysz, że masz nowe serce, które dał ci Jezus Chrystus? To nowe przymierze, serce mięsiste. Jeżeli jesteś dzieckiem Bożym, masz serce mięsiste, nowe serce, ale cieszysz się z tego? A może chciałbyś, może z tęsknotą patrzysz na to stare swoje serce? Pełne grzechu, zła, starych dróżek, nawyków, krętych dróg, którymi często chadzałeś. Jak ja się cieszę, że ja mam to nowe serce. Jaka jest dzisiaj nasza modlitwa, bracia i siostry? abyśmy cieszyli się tym nowym sercem. Abyśmy byli ludźmi, których Bóg mógłby użyć. Tak jak użył Gedeona. Tak jak czytaliśmy w tym fragmencie. I co się stało? 22 tysiące ludzi zebrał. Ale Pan Bóg powiedział, nie, za dużo. Bo ja nie chcę, abyście się chełpili, że to wy dokonaliście zwycięstwa. Potem zredukował do 10 tysięcy. I jeszcze Pan Bóg powiedział, nie, jeszcze za dużo. I potem nad potokiem znaleźli się tych 10 tysięcy. I tam Pan Bóg wybrał tylko 300 ludzi. To wystarczyło, aby pokonać armię, która była opisana jak szarańcza nad brzegiem morza. 135 tysięcy. I dokonali zwycięstwa. Pan Bóg zwycięża. Pan Bóg ma ostatnie zdanie, ale potrzebuje Ciebie. Wzywa Ciebie, aby Ciebie użyć dla swojej chwały, dla swojego królestwa. Niech Pan nas błogosławi. Amen.